Proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Przyniosła pani trochę śniegu?
Tak. Dzisiaj wyjątkowo śnieżnie i słonecznie.
Mam taką propozycję, żebyśmy naszą rozmowę o mojej, tak nazwę, szumnie twórczości, zaczęły od obejrzenia obrazów, które tutaj zdobią klatkę schodową. A są to obrazy autorstwa mojej mamy. Wszystkie, które tutaj są. Zaświecę światło. Proszę bardzo. Nawet piwnicę udekorowałam także tymi obrazami, ponieważ jest ich sporo. I dzięki temu, że dzisiaj się umówiłyśmy, taka naszła mnie refleksja, że jak to jest wspaniale, że przodkowie nam coś zostawiają po sobie, że zostawiają nam swoją twórczość. Nie chodzi o jakieś dobra materialne, o jakieś bogactwo, bo to jest największe bogactwo, jakie można sobie tylko wyobrazić. Te obrazy, a także słowo pisane, o którym będziemy później mówić. Chciałabym zwrócić uwagę właśnie, to jest las, ukochany las mojej mamy, o którym także napisała kilka wierszy. Las wileński, las w krewie. Dalej są kwiaty, przejdziemy wyżej. Tutaj też są kwiaty i znowu zaczyna się las, ale zupełnie inne ujęcie. Kolejny obraz jest ciekawostką, która połączy to, co teraz mówię, z tym, czym chciałabym zakończyć naszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym. A chodzi mi o to, co jest namalowane na tym obrazie. To był pierwszy obraz. Moja mama zaczęła od tego obrazu przygodę swoją z malarstwem. Uwieczniła tutaj leśniczówkę, swój rodzinny dom, właśnie na Wileńszczyźnie. I o tej leśniczówce, o tym ogrodzie, o tym płocie będę później jeszcze opowiadała, powrócę do tego wątku. Proszę bardzo, przejdziemy dalej. Na które pięterko? Tu?
Tak.
Zaczniemy może od książki na temat Syberii. To była pierwsza książka, która została wydana i ja zostałam zainspirowana właśnie działalnością mojej mamy. Ale tak zupełnie pierwsze to było to. To były zapiski rodzinne mamy. To jest taka w formie broszury, która wydrukowała taką ilość, żeby sprezentować właśnie swoim potomkom. Następnie jedno z opowiadań wysłała na konkurs, no i się okazało, że do konkursu się dostało i opowiadanie jej znalazło się w publikacji Związku Sybiraków pod tytułem Przeżyliśmy. Tutaj mam nawet zaproszenie, jeżeli można, to kilka zdań bym tutaj zacytowała z tego opowiadania mamy. Pod tytułem Skarb w paczce z mąką. 10 lutego 1940 roku w nocy na podwórze leśniczówki wjechały sanie. Kołatanie do drzwi obudziło rodziców. Służby już nie było. Głośno wykrzykując, kilku uzbrojonych mężczyzn w cywilnych ubraniach i dwóch żołnierzy sowieckich wtargnęło do mieszkania. Obudzeni ze snu zobaczyliśmy ojca w piżamie siedzącego na krześle w kancelarii, a obok niego dwóch uzbrojonych w karabiny żołnierzy sowieckich. Mamie polecono ubrać dzieci i poza tym nic ze sobą nie zabierać. Nic nie będzie potrzebne. Kiedy byliśmy już odziani, wówczas rozkazano ojcu ubrać się i przy 40-stopniowym mrozie o północy przewieziono nas saniami do szkoły. Tak zaczyna się jedno właśnie z tych opowiadań. Jest to podzielone na krótkie rozdziały, opisany cały pobyt syberyjski. No mama była wtedy dzieckiem, ale bardzo dużo pamiętała, zresztą przeżyła to sama. Moja mama dzieliła się tymi wspomnieniami. Co ciekawe, to nie było coś takiego w jej opowiadaniu, że ona czuje żal do kogoś, że ona czuje jakąś nienawiść. To było coś takiego, przekazywanie piękna przyrody. Ona się zachwycała przyrodą i opowiadała bardzo dużo o syberyjskiej przyrodzie. Czyli ja to odebrałam tak, jakby te wszystkie przeżycia złe zbilansowane zostały pięknem świata. Ponieważ miała spisane już te swoje sybirackie przeżycia i trochę też z młodości swojej, ja postanowiłam dołączyć, ponieważ urodziłam się w Gorzowie, czyli dołączyć swój życiorys. Powstała książka Życie w kancelarii, ponieważ mama była nauczycielką i ja często, jeszcze będąc dzieckiem, przesiadywałam właśnie w jej kancelarii i to było takie moje okno na świat. Dlatego taki tytuł dałam tej książce. Takie moje wspomnienia, najmilsze wspomnienia. Zapach pasty do podłogi i sosnowego drzewka, wypranych obrusów i firan przywołują w pamięci obrazy z dzieciństwa. Retrofotel, lustro, stolik, a na stoliku książki, które czyta się zimą. Chłopi, trylogia i książeczka Chopin, napisana przez Tadeusza Meissnera. Zawsze na święta Bożego Narodzenia w prezencie były książki od świętego Mikołaja. Mama mówiła, że zrezygnowałaby z wielu przyjemności i strojów, aby mieć książkę. Nie pragnęła nowych butów czy sukienek, ale właśnie nowych książek. Tak zawsze mi mówiła. Tego przez 6 lat na Syberii bardzo jej brakowało. Tam była tylko książeczka do nabożeństwa. Tylko albo aż tyle, bo właśnie ta książeczka, ukryta przez babcię w pierzynie, dotarła z całą rodziną mamy na nieludzką syberyjską ziemię. Przez wszystkie lata bezsilności i zgrozy na wygnaniu dodawała im sił i nadziei. Teraz powrócę do tych obrazów, które oglądałyśmy wchodząc tutaj do pokoju. Jest taki wiersz, Krewo, kocham cię, napisany właśnie przez moją mamę i to ma też odzwierciedlenie właśnie w tych jej obrazach. To ukochanie miejsca. Hej, Wilnianie, co się smucisz? Czemu smutna twoja twarz? Coś o kresach sobie nucisz? Widzę, że żal w sercu masz. Masz tu domy, masz tu pracę, masz przyjaciół wielu tu. Czy zabrakło ci jednego, wileńskiego oddechu? Tam twój las jest, tam polana, w stawie słychać ryby plusk i wiekowych dębów gaje nucą piosnkę do twych snów. Chciałabym jeszcze przedstawić wiersz Las. Oglądałyśmy obrazy, które właśnie pokazywały te lasy wileńskie. A mój dziadek był leśniczym i mieszkali właśnie w leśniczówce, dlatego stąd to ukochanie przez rodzinę moją. Las. O lesie, lesie mój drogi, ileż w tobie barw o różnych odcieniach, ile falujących dźwięków można usłyszeć. Cichy szelest to drobne listki, potężny szum to ciężkie konary różnych gatunków drzew. O lesie, drogi, ile radości i ukojenia wlewasz w moje młode serce. Kocham cię, lesie. Kocham tą wielką miłością, jaką darzy cię mój ojciec, przemierzając z czułością twe przestrzenie i ja idąc za nim, licząc twe wysokie, smukłe cienie. I mama podpisała tutaj mojemu kochanemu tatusiowi Irena, rok 1958, a dotyczy lasów krewskich. Do siebie tak mówiłam, że ja pisać to na pewno nigdy nie będę, a malować to tam absolutnie. No także za malowanie jeszcze się nie wzięłam, ale za pisanie się wzięłam, no i napisałam już 7 publikacji mam. W 2 antologiach są też moje wiersze. Jestem sama zdziwiona, że to tak się właśnie rozwinęło, bo ja tego nie planowałam w ogóle.
Daję mi najpierw do przeczytania, ja mam trochę uwag i wtedy Wanda poprawia.
Grzegorz, mąż Wandy.
Uwagi takie są odnośnie treści czy faktów takich, które tam miały miejsce, to wtedy korygujemy. Raczej łagodnym jestem, ale właśnie staram się, żeby to profesjonalnie zadziałało, żeby ten tekst był taki profesjonalny, bez błędów.
W domu był u dziadków już kult Piłsudskiego, to się odczuwało. Poza tym mój dziadek miał szablę, prawdopodobnie od Piłsudczyka, nie od samego Józefa Piłsudskiego, ale od Piłsudczyka. Ta szabla wisiała na naczelnej ścianie w ich domu. Później została przekazana cioci i mam nadzieję, że jeszcze u kuzyna ta szabla wisi. Zatem o Piłsudskim słyszałam od najmłodszych lat. I co później się wydarzyło, kiedy się urodziła moja wnuczka, pierwsza, pokazywałam jej portret Piłsudskiego, który namalowała jej mama i przynosiłam ją do tego obrazu i pokazywałam, to jest Józef Piłsudski. To były jej pierwsze słowa, których się uczyła. Piłsudski mówiła. Także już w domu u dziadków to było. Moja mama bardzo często też właśnie przekazywała prawdy historyczne, tata przekazywał. Spotkałam się chyba jeszcze w szkole podstawowej, że nie wszyscy wiedzieli o cudzie nad Wisłą, co się działo w Katyniu. Ja to wszystko wiedziałam. O tym się rozmawiało tylko w domu. W szkole się tego nie słyszało wcale. Ja to swoim dzieciom też przekazywałam, no i wnukom również. Po latach tak się stało, też nadzwyczajnie, że znalazłam się, byłam członkiem Stowarzyszenia Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego tutaj w Gorzowie. I pomnik stoi. Następną moją książką było praca Nadzwyczajne zwyczajności. To są opowiadania na bazie tego, że słuchałam różnych osób, dowiedziałam się o wielu różnych zdarzeniach, a zaczęłam pisać książkę od momentu przyjazdu Jana Pawła II do Gorzowa. Przedstawiłam tutaj sylwetkę na przykład świętej pamięci Marioli Krzyżowskiej, która dekorowała ołtarz papieski. Była moją koleżanką z liceum ogólnokształcącego numer 2. Która skończyła studia ogrodnicze i przygotowała właśnie, ukwieciła ołtarz. Następnie się przewijają różne właśnie opowiadania, w których można powiedzieć, że są rzeczy, wydaje nam się nadzwyczajne, że coś takiego, to jest niemożliwe, żeby się wydarzyło, a gdy się wydarzy i już się przyzwyczajimy do tego, że to jest, to się wydaje, że jest zupełnie zwyczajne i dlatego nazwałam Nadzwyczajne zwyczajności. I też tak nadzwyczajnie dziwnie się zakończyło, ponieważ książkę kończyłam opisując pomnik papieża na placu papieskim tutaj u nas w Gorzowie. A tu mamy na zdjęciu naszego księdza Witolda Andrzejewskiego świętej pamięci, z którym przeprowadziłam rozmowę, a rozmawialiśmy o Kaziukach, bo ksiądz Witold Andrzejewski był między innymi kapelanem Wilniuków.
To zamiłowanie do muzyki i literatury zaowocowało też w książce poświęconej artystom.
Tak, to była kolejna książka. Poświęcona jest artystom gorzowskim i nie tylko gorzowskim, bo jest na początku jest Andrzej Bator, który urodził się w Bledzewie, czyli pochodzi z ziemi lubuskiej i on wszędzie, gdziekolwiek jest, zawsze mówi, że pochodzi z ziemi lubuskiej, że urodził się w Bledzewie. Szczyci się tym, że obraz Matki Boskiej Rokitniańskiej najpierw przebywał właśnie w jego miejscowości, a potem dostał się do sanktuarium w Rokitnie. Andrzej Bator jest wokalistą, barytonem. Następnie jest Zofia Bilińska, rzeźbiarka, Eligiusz Sowa, wokalista, już nieżyjący, niedawno zmarł, Alina Horanin, aktorka, Anna Szymanek, artysta, malarz, Stanisław Mazuś, który był związany z naszym rejonem dosyć długo, Janina Trojan, przy niej napisałam Gospodyni domowa z aparatem fotograficznym. Jest Grzegorz Depta, nauczyciel tańca, Teresa Lisowska, aktorka teatru imienia Juliusza Osterwy, Jerzy Paweł Duda, człowiek orkiestra i jest z młodego pokolenia jeden, jedyny, Adam Bałdych, muzyk, kompozytor. Napisałam jeszcze opowiadanie dla dzieci i młodzieży. Z myślą może najpierw o swoich wnukach, a później o innych dzieciach. Tutaj jest ten salonik muzyczny. A więc elektryczne pianino. Pianino Calicia, takie w starym stylu, które dźwięk ma trochę kowbojski. Jest nieco wyżej. Ale jeszcze tutaj są inne fortepiany, pianina, skrzypce. To są już miniatury, które kolekcjonuję. A wszystko się zaczęło od tego, od tej małej książeczki o Chopinie, którą czytała mi mama, kiedy ja jeszcze czytać nie umiałam. A później, kiedy ja już sama czytałam, bardzo chętnie do niej powracałam. I jak widać, ta książeczka stoi zawsze tutaj, jest widoczna przy popiersiu Chopina. Ten Chopin towarzyszy mi od najmłodszych lat. I chyba dzięki temu właśnie zaczęłam kolekcjonować miniatury instrumentów. Jaka jest ich historia? Nigdy nie liczyłam, ale są to 3 gabloty szklane, jak widać. Duże te gabloty są dosyć. Wprawdzie one nie są wszystkie wypełnione w tej chwili, ponieważ niedawno przywiozłam instrumenty, które były prezentowane w naszej Filharmonii Gorzowskiej, więc są jeszcze zapakowane, niektóre w kartonach, w torbach, a te, które się już nie zmieściły, zostały tutaj. To jest fortepian, który przywiozłam z Ameryki.
Fortepian, który służy jako szkatułka na biżuterię.
Tak, i tutaj właśnie są różne broszki, pierścioneczki, najwięcej broszek, jakiś guzik. To jest porcelanowy fortepian, więc musiałam uważać, żeby go w całości przywieźć, jakoś mi się udało. Tu jest fortepian drewniany, który otrzymałam od znajomych z Niemiec. To popiersie chyba było pierwsze. W Gorzowie kupiłam gdzieś właśnie na jakichś starociach.
Popiersie przedstawiające
Chopina. Tak. Tutaj niżej mamy instrumenty perkusyjne. Są też serwetki do wycierania rąk z pięciolinią i na środku z wizerunkiem Mozarta. Na dole są płyty. Bardzo dużo tutaj mam tych płyt muzyki klasycznej. A na samym dole jest moja biblioteka muzyczna, czyli biografie kompozytorów. I tak jak wspomniałam, że wspaniale, że przodkowie coś zostawiają, tak się okazało, że ja pozostawiam w tej chwili tę bibliotekę muzyczną mojej wnuczce, która w tym roku zdaje maturę w szkole muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie i jest uradowana, że od czasu do czasu może sięgnąć właśnie po tę literaturę, mimo iż wiele informacji jest teraz w internecie, natomiast książka, jej dotyk, kartka to jest coś bardzo cennego. Tu mamy po pierwsze Strausa, jest Karajan, biografia. Są także pary taneczne, też związane z muzyką. Jedna para tańczy tango, druga para się przygotowuje do rumby. Ale tu już mamy na wierzchu, na pianinie, proszę bardzo, stoi stojak, który służy do leżakowania win w kształcie kontrabasu. No i tak po kolei może. Tutaj mamy kontrabas z Zakopanego. Tutaj jest akordeon, mini akordeon oczywiście. Tu jest jakaś laleczka z porcelany, która gra na skrzypcach. Tu ją postawimy, ale nuty spadają. Następnie, no chyba taki chiński fortepian. Fortepian
srebrny.
O, srebrny, a w środku jeszcze jakieś mini skrzypeczki leżą. To tutaj sobie ustawimy. Najwięcej mam chyba fortepianów. No oczywiście po pierwsze Chopina też było w Filharmonii. To wystawiam. Są też bombki. Bombka w kształcie pianina. Mam więcej takich bombek w kształcie instrumentów. Tutaj jest, to jest taka bałałajka. To też dostałam w prezencie od kogoś, ktoś przywiózł z Portugalii. Tu jest pianino, wysoki połysk, czarne.
Malutkie.
Tak, malutkie.
Ale z otwieraną nawet klapą. O,
tak, otwierana klapa, klawiatura i nawet nuty i pedały. A tu jest pudełko po piernikach. Oczywiście Chopin na wierzchu i proszę bardzo, pierniki podejrzewam, że 20 lat mają. I tak leżą w tym pudełku. Szkoda mi je poczęstować i zjeść. Kolejny fortepianik malutki. Nawet tutaj jest otwieracz do butelek w kształcie skrzypiec. Z dziureczką, no i jakieś instrumenty, prawda, perkusyjne. I znowu fortepianik kryształowy. I z popiersiem Chopina. Tam stoi gitara w kącie. Za ścianą jest akordeon. Najpierw kolekcjonowałam książki, czyli biografie kompozytorów. No i gdzieś tam w którejś szufladce mózgowej siedziało chyba takie zamierzenie, że pokochałam instrumenty. Przede wszystkim pokochałam fortepian i pianino, ponieważ sama się uczyłam parę lat. Niezbyt dużo, czego teraz żałuję, ale dla mnie wystarczająco, bo ja sobie mogę umilić czas grą. Chodziłam do teatru, też zawdzięczam moim rodzicom, którzy od najmłodszych lat chodzili ze mną do teatru. Stąd też pamiętam właśnie państwa Bylskich. Mama, jak już wspomniałam, była nauczycielką i też prowadziła grupę teatralną w szkole. Nie tylko prowadziła grupę dziecięcą, ale również stworzyła grupę teatralną rodziców. I ja pamiętam do dzisiaj zapach szminek teatralnych. One wyglądały właśnie tak jak szminki, teraz chyba inaczej. Inne kosmetyki są używane na pewno, ale tamte miały taki specyficzny zapach, który od czasu do czasu gdzieś się pojawia i wtedy mi się przypomina właśnie teatr i te zaplecza w teatrze. Takie ciekawe, bajkowe, tajemnicze. Pani Irena Byrska, no też właśnie pamiętam z opowiadań mojej mamy, bo mama się z nią kontaktowała. Być może nawet otrzymywała jakieś wskazówki od pani Ireny Byrskiej przy prowadzeniu tej grupy teatralnej. To pamiętam z opowiadań. Panią Irenę też pamiętam, bo była w naszym teatrze i już jako taka sędziwa osoba, pamiętam, siedziała na widowni, także z nią się też spotkałam. Ja ją pamiętam już jako taką starszą właśnie osobę, ale wydaje mi się, że taka bardzo zdecydowana, taka twardo stąpająca po ziemi. Umiłowanie muzyki, no w domu było pianino, było najpierw pianino, nie pamiętam jakiej firmy, jakiejś niemieckiej. Też o tym pianinie gdzieś właśnie wspomniałam w tym w życiu w kancelarii, ponieważ kiedyś się tak zdarzyło, że pękła płyta metalowa, sama tak z siebie pękła, więc był huk, niesamowity huk. Później tatuś kupił mi w prezencie kalisję, którą mam do dzisiaj. No i stąd właśnie ta muzyka cały czas jakoś tak była w naszym domu. Poza tym mieliśmy bardzo dużą płytotekę, płyty audiowizualne. Słuchaliśmy muzyki klasycznej, muzyki Chopina, właściwie wszystkich klasyków. W domu bardzo często gram przede wszystkim sobie. Ja lubię właściwie jak jest pusty dom, ja jestem sama, siadam i gram. Natomiast jak jest mój mąż, to często zza ściany słychać akordeon. Ja wtedy siadam do pianina i kto kogo przegłośni. Dużo książek się czytało, a właśnie takim motorem była mama, która podsuwała odpowiednią literaturę, wartościową. Plany mam, które już właściwie zapoczątkowałam dosyć dawno, czyli leżą sobie albo siedzą w komputerze. Myślę, że będzie to powieść. Coś dziwnego właśnie odkryłam pisząc, ponieważ zaczęły mi się mylić osoby, a w końcu nastąpiło coś takiego, że straciłam jakby orientację i pomyliłam się z bohaterką. W końcu nie wiedziałam, kim ja jestem, kim jest moja bohaterka i zamknęłam komputer na długie miesiące. Niedawno otworzyłam, zaczęłam czytać od początku, w punktach zapisywać, o czym jest i teraz już wiem, kim jest moja bohaterka. Na pewno nie jest mną. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, literatury i tańca. Przynajmniej te trzy rzeczy na pewno chciałabym mieć i cieszę się, że one są właśnie w mojej głowie, w moim sercu. Bo choćby taka sytuacja jak obecna, pandemiczna, kiedy nie wychodzi się nigdzie, ja mogę usiąść sobie do pianina, zagrać, wyobrazić sobie, że siedzę przy fortepianie, że koncertuję na przykład w Filharmonii Gorzowskiej i to jest wspaniałe odczucie. Później przenoszę się do komputera, dopisuję dzieje mojej bohaterki, a następnie sięgam do poezji. Więc książki są naprawdę bardzo dobre. Poezja jest wspaniała na trudne czasy. Myślę, że na takie lżejsze czasy też jest dobra, ale na trudne naprawdę te pasje, które się ma, są doskonałe. I zostawiajmy coś pokoleniom. Zostawiajmy przede wszystkim, przekazujmy wartości i pokazujmy dobro.
Ja tu przyniosłam bardzo ciekawą książkę. Niech tytuł nie zmyli, Święta po polsku, tradycje i skandale. I myślę, że zainteresuje. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję. O, Sławomir Koper, Święta po polsku.
Skandale. O polskich tradycjach i niezwykłych sensacjach.
O, otworzyłam na rozdziale Boże Ciało. Święto ciała i krwi pańskiej. No myślę, że to nie jest przypadek, to jest właśnie nadzwyczajna zwyczajność, ponieważ ja piszę do Katolickiej Agencji Informacyjnej i bardzo często właśnie o takich także świętach. Bardzo jestem zadowolona z takiej książki, na pewno będzie to moją kolejną lekturą.
Nagle w Pani życiu pojawiła się Ameryka.
To znowu nadzwyczajna zwyczajność. Chętnie bym jeszcze dopisała coś do tej swojej książki, ponieważ wielokrotnie mówiłam, że nigdy, ale to nigdy nie postawię nogi na stopniu samolotu. Się okazało jednak, że postawiłam nogę i leciałam samolotem i to 4 razy i wcale się nie bałam. Ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez syna z mężem, skorzystaliśmy i pojechaliśmy. On przez jakiś czas tam przebywa i stwierdził, że dopóki jeszcze tam jestem, warto przyjechać i zobaczyć. No i pojechaliśmy i zobaczyliśmy. Nasza wizyta trwała 3 miesiące, więc można było się przyjrzeć wielu dziedzinom życia w Ameryce. Byliśmy w stanie Kansas, w miejscowości Overland Park. Nie było tam wielu Polaków, także mogłam zobaczyć życie ludzi, którzy tam się urodzili, ale Amerykanie to są w większości ludzie, którzy swoje rodowody mają często właśnie z Europy. Także jak spotkaliśmy kogoś, kto miał korzenie ukraińskie czy korzenie czeskie, no to wydawał nam się jakimś takim naszym bliskim, no prawie rodziną. I doświadczałam właśnie bardzo dużo radości, uśmiechu, życzliwości od ludzi i w związku z tym swoją książkę zatytułowałam Ameryka miła sercu, Kansas kraina uśmiechu. Niektórzy mówili, że no chyba za bardzo się zachwycam tym uśmiechem. No ja twierdzę, że tam gdzie byłam naprawdę ten uśmiech był wszechobecny i dlatego chciałam mu poświęcić tyle miejsca, bo to jest naprawdę ważne. To jest dziennik, ale pisałam dziennik, bo prawie codziennie zapisywałam, natomiast później, gdy postanowiłam wydać książkę, no oczywiście musiałam bardzo dużo rzeczy usunąć, pozostawić tylko sobie, ale to też zaowocowało tym, że byłam inspiracją dla mojej wnuczki, która w pewnym momencie też siedziała przy swoim tablecie i zapytała, czy zechciałabym posłuchać jej wiersz. Byłam bardzo szczęśliwa, oczywiście, że chciałam posłuchać. O, i już mam. Dziadkowie pachną jak dom, wyglądają jak marzenie, smakują jak wakacje, brzmią jak super wspomnienie.
Chciałabym teraz jechać do Ameryki.
Lucja Fice, przyjaciółka Wandy.
O, tak. Czyli zachęciłam cię.
Zachęciłaś mnie. Dlaczego? Dlatego, że książce tej ewidentnie uwydatnia się, że dla ciebie ważni są ludzie. Ja ciebie bardzo rozumiem, bo dla mnie też nie tyle miejsca, ważne krajobrazy, które opisujesz, miejsca, w których bywasz, ale wyczuwa się i dajesz to do zrozumienia, że jednak człowiek jest najważniejszy. Dlatego ja ciebie odczuwam. okraszona książka poezją, co też mi jest bardzo blisko. Wzruszył mnie tekst twojej 10-letniej wnuczki o dziadkach, że aż łezka się zakręciła w oku.
Ja również na to zwróciłam uwagę, przygotowując się do spotkania i właśnie ten wiersz Paulinki, mojej wnuczki, przeczytałam.
Jakbyś była w moim umyśle. Ta książka jest mi bardzo, bardzo bliska, dlatego że zwróciłam uwagę na tą czystość Amerykanów, na te domki, na tą ich dokładność, na te wynoszenie śmieci. Ponieważ ja mam córkę w Danii, jeżdżę też do Niemiec, jest podobnie. Ale nowością dla mnie całkowicie było, jak zwiedzałaś kościoły od baptystów, metodystów, kościół chrześcijański, do którego chodzili Latynosi. To było takie nowum dla mnie. Chciałabym też zwiedzić Park Narodowy, który ty zwiedziłaś. I taka mała zazdrość, kurczę, tak daleko. Fajne, że masz dzieci w Stanach, że możesz odwiedzać. Ja się nie boję latać samolotami, w przeciwieństwie do ciebie.
Teraz też już się nie boję.
Już się nie
ja boisz. Już komuś powiedziałam, że teraz mogłabym być nawet stewardesą.
Tak, ja też. Rozumiemy się. Osoby, które kochają czytać, a w dodatku jeszcze same piszą, to automatycznie się przyciągają. Ten sam tekst
wybrałyśmy,
tak. Czyli jakaś telepatia po prostu.
Naprawdę byłam teraz szczerze zdumiona, że akurat tak, ja wybrałam ten wiersz i ty zwróciłaś na to uwagę.
Czyli te same rzeczy są dla nas ważne, więc nie ma opcji, żebyśmy się nie lubiły.
Zaczęłam obrazami mojej mamy. No, nawet się nie spodziewałam, że to tak zakończę tę książkę. W zakończeniu piszę tak. Niezwykłe wrażenie wywarł na mnie widok ogrodzenia otaczającego duży ogród. To właśnie ten parkan wywołał niesamowite uczucie, ponieważ dokładnie taki sam widziałam na obrazie, który stworzyła moja mama, uwieczniając dom swoich przodków na Wileńszczyźnie, gdzie spędziła najmłodsze lata przed wywózką na Syberię, dokąd z rodzicami i rodzeństwem została przetransportowana na nieludzką ziemię i pozostawiona na 6 lat. Płot okalający amerykańską posesję był prawie identyczny jak na obrazie autorstwa mojej mamy. Patrzyłam na to miejsce, na ziemię, zieleń, niebo, słońce, księżyc i chmury. Porównywałam, czy są takie same, a może te same, bo przecież jedno słońce świeci dla wszystkich. Było to trudne do ogarnięcia rozumem, mimo iż jest proste do wytłumaczenia. Najbardziej wymowny był ten stary kresowy płot, który sterczał gdzieś daleko, a teraz był bardzo blisko. Te moje refleksje i zamyślenia ujęłam poetycko, tłumacząc, że przecież wszystko jest cykliczne i kołem się toczy. Ziemia się obraca, a my razem z nią. Świat jest mały i okrągły, błękitny jak ocean, zielony jak trawa i biały jak Grenlandia. W niebiańskich przestworzach byłam bliżej Boga. Niczego się nie bałam. Wspominałam rodziców, dziadka, który był w Detroit i rozmodloną babcię. Potem wschodnie kresy, z których wywieziono ich na Syberię. Młodzieńcze lata mamy i dom płotem okolony. Lecąc samolotem w przestworzach, oglądałam życie jak w filmowych kadrach. Przyleciałam.